A w regionach kultury, kulturalnie i wizualnie wita się z Państwem Justyna Nowicka. Zapraszam.
Regiony kultury.
Dzisiaj w regionach kultury zabieram Państwa do Muzeum Etnograficznego w Krakowie na wystawę zatytułowaną Malarki warszawskie, malarki krakowskie. Też regiony kultury, ale wyjątkowo miejskie. Prace siedmiu pań, siedmiu artystek związanych z Warszawą i Krakowem tworzą bardzo zróżnicowany obraz sztuki zwanej naiwną. To, jak mówią kuratorki, spotkanie dwu muzeów, Muzeum Etnograficznego w Krakowie i w Warszawie, dwu miast i siedmiu odrębnych malarskich światów. A kuratorkami tej wystawy są Beata Skoczeń-Marchewka z Krakowa i Alicja Mironiuk-Mikolska z Warszawy.
Takie spotkania organizował Aleksander Jackowski, umieszczając na wystawach prezentujących polską sztukę nieprofesjonalną, naiwną czy osobną, artystów z całej Polski. Każdy z nich był inny, więc zwykle były to małe, takie monograficzne wystawy. I tutaj kontynuuje jakby myśl Aleksandra Jackowskiego w prezentacjach tej sztuki. I w ubiegłym roku przygotowałam w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie wystawę Malarki warszawskie. Była to prezentacja czterech malarek związanych ze stolicą. Wystawa się bardzo podobała, przede wszystkim dlatego, że ta sztuka już była zapomniana. Te artystki były zapomniane. Bardzo popularne w latach 60., 70., w kolejnych dziesięcioleciach, kiedy w kraju wydarzyły się ważne historyczne rzeczy, ta sztuka uległa już zapomnieniu i okazało się odkryciem przede wszystkim dla młodej publiczności, dla artystów, dla historyków sztuki, którzy w ogóle nie znali tych malarek. Poza tym ta warszawska wystawa była bardzo taka radosna, można powiedzieć, ciepła. Dawała trochę oddechu, odpoczynku, co też jest dla mnie ważne, bo po czasach pandemii chciałam, żeby publiczność, która przychodzi do muzeum, czuła się po prostu dobrze, bo dość mamy naokoło różnych złych emocji. Nadspodziewanie pozytywny odbiór tej wystawy. Koleżanki z Muzeum Etnograficznego w Krakowie, z którymi się znamy i współpracujemy od kilkudziesięciu lat, padły na pomysł, żeby spróbować też pokazać te malarki w Warszawie. No ale nie o to chodzi, żeby przenosić po prostu stolicę do Krakowa, bo nie lubicie Państwo tego. Więc...
Jesteśmy bardzo tu najeżeni i czujni i przewrażliwi.
Więc wymyśliłyśmy spotkanie malarek warszawskich z malarkami krakowskimi. Uznałyśmy, że ma to uzasadnienie, że Jackowski też w takiej książce o sztuce zwanej naiwną, którą wydał w 1995 roku, wszystkie te malarki umieścił. On wybrał spośród kilkuset osób blisko 90 postaci, o których opisał i było tam sześć z naszych malarek. Były malarki warszawskie i krakowskie. Postanowiliśmy, że zaaranżujemy spotkanie tych artystek, tak jak kiedyś spotykały się na wystawach, to też im tutaj zorganizujemy spotkanie po latach.
Tak, bardzo proste też zada pytanie, jaki obraz świata się wyłania z tej ekspozycji, z tego spotkania?
Trochę obraz świata, którego już nie ma, bo kilka z tych artystek malowały swoje miasta, czy Maria Korsak Warszawę, czy Halina Dąbrowska Kraków. W tej chwili te miasta wyglądają zupełnie inaczej. Tamte były jeszcze takie przyjazne, sąsiedzkie, niewielkie, a w tej chwili to są po prostu wielkie, wielkie metropolie, pełne ludzi, głośne. Tutaj mamy warszawskie parki, na przykład Marii Korsak, gdzie ludzie odpoczywają, gdzie leniwie płynie czas, tak jak czasem w Krakowie, wolniej. To jest też pewnego rodzaju dokument. Dokument tego czasu przeszłego. Podobnie w przypadku Haliny Walickiej, która malowała czas, który jeszcze wcześniej odszedł, czas dworów, czas ziemiańskich jakichś spotkań. Ona spędziła czasy młodości w Rosji, na Polesiu i później te wspomnienia, które musiały głęboko w niej tkwić po latach, po przejściu na emeryturę, kiedy szukała jakiejś własnej drogi, po jakiegoś pomysłu na siebie i zaczęła malować, odżyły te wspomnienia i malowała przepiękne właśnie obrazy takie z nostalgią, z jakiejś, tak jak z Lermontowa, jak pisał Jackowski.
Gdzieś widziałam pochwałę Nowej Huty, czyli też i nowy świat gwałtownie się zmieniający po II wojnie światowej.
Bo tam mieszkała Zofia Kowalew, artystka, o której chyba najmniej wiemy. Ale też nawet w tym industrialnym takim środowisku przemysłowym potrafiła znaleźć miejsce na sztukę. Tam i sztuka znalazła tam tę osobę mimo takiego rozwoju, mimo takiego pędu, który wydawałoby się czasu niesprzyjającego też sztuce.
Kim są malarki? Trochę zapomniane. Jaką rolę malarstwo, czy nie tylko malarstwo, bo i haft, przecież wspaniała tutaj sekwencja otwierająca wystawę, pełniło w ich życiu, bo były to osoby nie zajmujące się, jak rozumiem, zawodowo sztuką.
Nie, żadna z tych artystek nie ukończyła szkół plastycznych. Jest to malarstwo nieprofesjonalne, ale te haftowane to są obrazy dla nas. To jest po prostu inne medium, ale to nie jest haft w takim rozumieniu wzoru, tylko kompozycja naprawdę malarska, bo tymi haftami właśnie zachwycali się artyści Jan Cybist, Nach Samborski, uznając, że to jest po prostu bardzo impresjonistyczne spojrzenie też Łucji Mickiewicz. Wszystkie kobiety gdzieś zajmowały się pracą zawodową, czy w medycynie, tak jak Halina Dąbrowska, czy w pielęgniarstwie, jak Halina Walicka. Łucja Mickiewicz była zawodową hafciarką, była rzemieślniczką po prostu, pracującą w domach mody. Maria Korsak zajmowała się w młodości malowaniem, ale też tak rzemieślniczo, makat, później malowała zasłony, obrusy. Ale one marzyły o tym, żeby zostać, akurat Maria Korsak i tutaj kolejna, Leokadia Płonkowa, żeby zostać artystkami i zaczęły uczęszczać na zajęcia do ogniska plastycznego. To była w latach 60., 50., 60. taka bardzo popularna forma edukacji plastycznej i to w różnych środowiskach. Oczywiście słyszeliśmy o tych ogniskach na Śląsku, ale w Warszawie też było kilka takich ognisk i one, żeby właśnie marząc o tym, żeby zostać artystkami, uczestniczyły w zajęciach. Ale pozostały sobą. Na pewno dużo dowiedział się na temat techniki, dzięki czemu te prace znajdują się w znakomitym stanie, ale same zachowały swoją odrębność. Robiły, mimo różnych pewnie sugestii, robiły tak, jak sobie wymarzyły, jak chciały i siedzimy tutaj przy obrazach Marii Korsak, która zaczynała od malowania makat, jeszcze w swoim domu rodzinnym na Naworodczyźnie. I tutaj ten klimat takiej sielskiej makaty, ekranu ulicznego, ekranu fotograficznego, takiego ulicznego odnajdujemy. Te miasta są i parki, bo nazywana była malarką warszawskich parków, takie bardzo idylliczne, uspokajające. Więc no, i była to jedna z też najpopularniejszych artystek nieprofesjonalnych Polski, które tworzyły w drugiej połowie XX wieku. Kolejna z artystek, Leokadia Płonkowa, była bardziej odważna i pod wpływem swojego mentora Mariana Tomaszewskiego, który prowadził ognisko, eksperymentowała. Ona bardziej była otwarta na różne techniki, na różne też tematy, ale my pokazujemy, pokazujemy tutaj też pewnego rodzaju taki dokument, bo obraz Warszawa w 1920 roku ze zbioru właśnie Muzeum Krakowskiego, bo nie dość, że pokazujemy malarki warszawskie, krakowskie, to także pokazujemy zbiory obu muzeów.
Każda z nich właściwie odnalazła swój język. To są prace, które, no, wspólnym mianownikiem jest nieprofesjonalizm artystek. Niemniej ta wystawa jest niezwykle różnorodna.
To są właściwie takie mini ekspozycje, monograficzne każdej z artystek, bo one właśnie, każda z nich jest inna. Zachwycające są bukiety Marii Tarnawskiej-Wójtowicz, która była żoną profesjonalnego artysty, grafika, i chyba troszkę pozazdrościła mężowi i spróbowała sama malować. I bajecznie kolorowe bukiety kwiatów i też zwierzęta, które kochała. Więc tutaj jedne radosne obrazy, a naprzeciwko mamy obrazy Haliny Dąbrowskiej, gdzie bardzo dużo jest tematów krakowskich, pejzaży krakowskich, ale widać, że są smutne, że taka była też artystka, więc gdzieś trochę szarości, jakieś jesienie. Nie ma tej bujnej roślinności, którą widzimy w obrazach Marii Korsak.
To w czasach PRL-u był taki fenomen tej nieprofesjonalnej twórczości. Nie mówię wcale o ludowej, tylko tej miejskiej, gdzie rzeczywiście kobiety, które w jakiś sposób się realizowały, sięgały po pędzel, nie będąc artystkami profesjonalnymi. Jak pani sądzi, dlaczego tak nie dzieje się dziś?
Badacze stwierdzili, że wraz z rozwojem technologii, technik komunikacyjnych, edukacji, takie świeże, naiwne widzenie świata na pewno już będzie gdzieś się zatracało, że ta sztuka będzie zanikać. Zresztą przewidywał to też Aleksander Jackowski, będziemy to sprawdzać niedługo, bo Jackowski od 65 roku co 20 lat organizował wystawy takie przeglądowe sztuki nieprofesjonalnej. Mija kolejne dwudziestolecie w 2025 roku i chcemy wspólnie z koleżankami, też muzealniczkami, zobaczyć, sprawdzić, czy ta jego teoria się sprawdzi, czy są nowe postacie. Na pewno są, bo wiemy, dokumentujemy, ale o wiele mniej. O wiele mniej, nie ma też takiego zainteresowania ze strony kolekcjonerów, odbiorców. Wówczas w latach 60., 70. ta prace tych artystek były bardzo popularne. Sprzedawała je Dessa, sprzedawała je Cepelia. Wielokrotnie organizowano wystawy. W ostatnich latach nie ma takiego zainteresowania, ale to wraca. Wraca, bo mamy przykłady, mamy artystów, którzy profesjonalnych, którzy świadomie nawiązują do tej konwencji, i to młode artystki. Mamy teraz aukcje sztuki, gdzie na nowo sprzedawane są ich prace, więc może to i wpływ naszej wystawy, ale też jakby to tego, że nowe pokolenie odbiorców dorasta.
Czyli jest szansa na nową odsłonę, nowy oddech dla tej sztuki?
Wydaje mi się, że tak, że mam taką nadzieję przynajmniej, że będą, i też równie będą, równie autentyczne, równie osobne, bo jak sama pani zauważyła, każda z nich jest właściwie inna, że nie chodzi o to właśnie, żeby się na czymś wzorować, no bo to nie mamy do czynienia już. Mamy wtedy do czynienia z jakąś taką właściwie sztuką wtórną. Tutaj każda z tych artystek jest jednak wielką indywidualnością. Widać talent i intuicję, która pozwoliła im wypracować własny niepowtarzalny styl.
Krakowsko-warszawskie spotkanie, teraz z naszej krakowskiej perspektywy. Chwilę temu słyszałam, kiedy pani kustosz tłumaczyła jednej z koleżanek, dziennikarek, że impulsem była taka lekka zazdrość, by tę wystawę tutaj w Krakowie zorganizować.
Tak, zazdrość i niedosyt, jak już wspominałam. Zazdrość, że taka piękna, pogodna, radosna wystawa, choć też z różnymi refleksjami emocji, pojawiła się w Warszawie. Niedosyt brał się stąd, że dwie z tych malarek warszawskich, Leokadia Płonkowa i Halina Walicka, to są malarki, których obrazy, piękne obrazy mamy w naszych zbiorach, a których Warszawa nie pokazała. W związku z tym stąd ten niedosyt, że pięknie te obrazy wybrzmiałyby właśnie w kontekście tych innych, że malarki nie spotkały się na tej wystawie, a wydaje mi się, że wiele wnoszą w taki ogląd twórczości tych kobiet.
W tytule wystawy malarki, kobiety, czy było to istotne, żeby pokazać właśnie tę perspektywę, nie tyle perspektywę kobiet, ile fenomen kobiet, bo mam wrażenie rzeczywiście, że nawet w dziedzinie twórczości naiwnej panowie może dominują. Czy był ten impuls trochę w charakterze takim feministycznym?
Pewnie troszkę był, bo wydaje mi się, że jednak bardzo często to malarstwo kobiet jest troszkę inne, trochę takie łagodniejsze, trochę kobiety chyba bardziej zmysłowo postrzegają otoczenie i to widać na tych obrazach. Widać tą lekkość, tą wrażliwość na kolor bardzo dużą, na światło, taką łagodność w wielu tych obrazach, choć nie w wszystkich, ale też potrzebę chyba otaczania się pięknem.
Zapytam o tę część krakowską, na jakiej zasadzie pani dopowiadała tę wystawę z Warszawy?
Do krakowskiej części wybrane zostały trzy malarki. Dwie z nich były już wcześniej prezentowane właśnie na wystawach, czy wspominane przez Aleksandra Jackowskiego. Co przypomnę, że w przypadku wystawy warszawskiej było takim jakby trochę jednak kluczem przewodnim, motywem przewodnim właśnie te malarki, które gdzieś tam odkryte zostały, ujawnione na wystawach współtworzonych przez Jackowskiego, czy na łamach jego wybitnej pracy, sztuka zwana naiwną. Tu w przypadku malarek krakowskich zdecydowaliśmy się dodać jedną, która Jackowskiemu w ogóle nie była znana. Mało tego. Myślę, że możemy powiedzieć może nawet, że my ją odkrywamy publiczności. Myślę o Zofii Kowalew, krakowskiej malarce, artystce zupełnie zapomnianej, mieszkającej w Nowej Hucie, która pojawiła się w Krakowie zaraz po wojnie jako repatriantka. Tu zaczęła studiować medycynę, jednak ze względu na swoje problemy zdrowotne nie mogła ukończyć tych studiów, nie mogła otrzymać dyplomu. Jednak cały czas jakoś miała takie poczucie misji, z jednej strony opieki nad innymi ludźmi, a z drugiej strony była też taką osobą, która w nas swój sposób się izolowała od świata. Była takim malowanym ptakiem, barwnym ptakiem, chodzącym swoimi ścieżkami. We wspomnieniach sąsiadów lub ludzi, którzy ją znali, biegała w pięknych kapeluszach, barwnych w kapeluszach i z siatką pełną kredek, bo kredki były tym jej ulubionym narzędziem malarskim.
Lubimy takie postacie, ale często nie mają łatwo w życiu.
Tak. Nie mają łatwo i nie zawsze też otoczenie jest w stanie je zaakceptować.
Oceniane.
Tworzenie było dla niej, ona niewiele malowała, sama mówiła, że to jest, że zaczyna kilka prac i z nimi musi chodzić, musi się zmagać z nieraz kilka lat, dlatego na tych niektórych obrazach jej są daty, są przedziały czasowe dosyć długie, w których te obrazy powstawały, te kompozycje. I zdecydowaliśmy się ją pokazać dlatego, że tak naprawdę taka była też idea Aleksandra Jackowskiego, żeby patrzeć, dostrzegać tych artystów, tych twórców, którzy są wśród nas. I to jest takie wyzwanie dla antropologów, dla etnologów, dla muzealników, którzy muszą patrzeć i szukać tych właśnie artystów, bo oni są. Nie zawsze ich dostrzegamy. I właśnie taką postacią była Zofia Kowalew, którą chcieliśmy przypomnieć, a właściwie przywrócić pamięci, a nawet zachować tą pamięć, bo w naszych zbiorach Muzeum Etnograficznego w Krakowie znajdują się tylko 4 jej prace i wszystko wskazuje na to, że jesteśmy jedyną instytucją publiczną, która ma te obrazy. Wiem, że nieliczne znajdują się prywatnych kolekcjach, ale to jest też taka rola, żeby przy okazji takich wystaw właśnie może przywrócić historię taką, takiej
tak,
osoby.
Tak, to jest bardzo ważne, bardzo potrzebne. Powiedzmy coś więcej o formie, bo te prace się też wyróżniają. One w pierwszej chwili myślałam, że to może jakieś dyplomy są bardzo ciekawie zakomponowane.
Tak. Wśród tych 4 prac jedna to obraz o motywie religijnym, jedna taka czysta fantazja, zresztą tytuł sam Fantazja i Sowy wiele mówi, rzeczywiście w sposób zaskakujący, niezwykły i jeżeli idzie o formę i kolorystykę są te sowy przedstawione. I 2 obrazy, które tak naprawdę można by powiedzieć, że są takim z jednej strony zestawieniem takiej mieszczańskiej czy nawet wiejskiej makatki z afiszem propagandowym, gdzie mamy wiele opowiedziane o nowej hucie, w której przyszło jej żyć, w której no, aktywnie jakoś uczestniczyła w życiu tej dzielnicy. Mamy tam właśnie jakieś historie związane z budową tej nowej huty, z tym, jak w przestrzeni tej nowej huty odnajdywali się jej mieszkańcy.
Po sąsiedzku prace, które choćby gamą kolorystyczną i nastrojem już wyglądają zupełnie inaczej.
Tak. W tej krakowskiej sali towarzyszą Zofii Kowalew 2 znane i uznane artystki krakowskie. Jedna to Maria Tarnawska-Wójtowicz, żona Stanisława Wójtowicza, znanego krakowskiego malarza i grafika. Maria Tarnawska dość wcześnie wyszła za mąż za wtedy już dobrze zapowiadającego się artystę i w ten sposób z tego świata, powiedzmy, mieszczańskiego wkroczyła w świat takiej bohemy artystycznej, w świat nie do końca uporządkowany, nie do końca przewidywalny, choć niezwykły, który dużo wnosił w jej życie, ale jednak też powodował różne napięcia, różnica charakterów, różnica oczekiwań od życia, prawda? I to było dosyć trudne doświadczenie dla Marii Tarnawskiej. W którymś momencie emocje były tak duże, że postanowiła pewnego razu po prostu zabrała jakieś resztki farb męża i zaczęła malować. Mąż, kiedy zobaczył te jej prace, zachwycił się nimi. Patrzył na nie na pewno też oczami serca, cem też, prawda? Ale oczywiście też profesjonalisty, dostrzegł wielki potencjał twórczy. Bardzo motywował żonę, żeby malowała. Sam zresztą wspierał ją w organizowaniu pierwszych wystaw. Te pierwsze wystawy odbywały się w domach prywatnych, u nich w mieszkaniu, u znajomych, potem także w galeriach, także za granicą. I jak sama nieraz mówiła, że ona maluje dlatego, że to jest jej wielka radość, że to jest jej wielkie szczęście. I z czasem okazało się, że to malowanie, które na początku było malowaniem tak z nerwów, stało się malowaniem dla samego malowania, dla tej radości tworzenia. Maria Tarnawska miała dużo planów, dużo pomysłów, bo rzeczywiście ta pasja stała się ważną częścią jej życia. Niestety śmierć męża sprawiła, że właściwie ta radość całkowicie uleciała, że nie była w stanie już malować, że tych swoich marzeń, planów no, nie realizowała dalej.
I trzecia?
Trzecia malarka, również niezwykła, Halina Dąbrowska, która również, dla której malarstwo również stało się taką ucieczką do lepszego życia, do takiego życia, które zostawiało to, co sprawiało problemy. Nie była rodowitą krakowianką, przyjechała tu po wojnie na studia medyczne, które ukończyła, została lekarzem psychiatrą. No i okazało się, że ten zawód był dla takiej kruchej, delikatnej, wrażliwej osoby zbyt trudny, zbyt obciążający. Ona bardzo przeżywała problemy swoich pacjentów, przeżywała to, że nie zawsze może im w jakiś sposób pomóc, bo przecież lekarz często jest bezradny wobec problemów swoich pacjentów.
Szczególnie w tej dyscyplinie, która też, jeśli chodzi o na przykład leki, też bardzo się rozwinęła. To było w latach 70.
60 lata nawet, tak. I ona w tym wszystkim bardzo, znaczy to sprawiało jej po prostu cierpienie. Szukała jakichś sposobów na radzenie sobie z tą wrażliwością. Jednym z takich sposobów było pisanie wierszy, bardzo takich pełnych często smutku, bardzo nostalgicznych, bardzo takich wyrażających mocno jej emocje. Inną jej pasją była nauka języków obcych. Jak pisała sama, uczyła się ich w domu i w ten sposób biegle poznała 6 języków. Władała 6 językami.
Fantastyczna postać.
Znakomita, niezwykła, po prostu niezwykła postać. I w pewnym momencie ta potrzeba malowania zaczęła dominować. Ja dobiegała już gdzieś 40, kiedy rozpoczęła to malowanie. Pewnego razu po prostu, znaczy w pewnym okresie jej syn musiał wyjechać do sanatorium na wiele miesięcy, miała wtedy więcej swobody i rozpoczęła to malowanie. Okazało się to niezwykle ważne w jej życiu. Zaczęła malować coraz więcej i więcej te pierwsze obrazy i przez długi czas te obrazy są bardzo charakterystyczne dla niej i bardzo wiele o niej mówią, bo co ona malowała? Malowała ulice krakowskie, różne ciekawe zaułki, zapomniane, często, ale to nie te piękne, wyidealizowane, nie te znane z pocztówek, z albumów, tylko właśnie te zaniedbane, te odrapane kamienice, jakieś spękane mury, a często w takim sztafarzu wczesnowiosennym albo późnojesiennym, to co też jest takie dosyć dużo mówiące, prawda?
I, to nie są wesołe gamy tak. kolorów.
I wśród tych, i na tych ulicach, wśród tych drzew gdzieś pojawiały się postacie starych ludzi, samotnych, nawet jeżeli wędrowały ulicami, na których widać było pełno ludzi, to wędrowały w samotności. Czasem gdzieniegdzie tylko się pojawiają dzieci. Te postacie są też w jakichś szarych, ciemnych, czarnych ubraniach, takich też troszkę dołujących, powiedziałabym. Te postacie tych twarzy są poszarzałe, przeorane zmarszczkami. I to było właśnie malarstwo Haliny Dąbrowskiej.
Trochę taki wentyl bezpieczeństwa, no bo te rzeczy nie dają otuchy, nadziei. Gdzieś musiała sobie radzić z tą swoją troską, nadwrażliwością.
Gdzieś właśnie był to jakiś sposób wyrażania tych emocji, które chyba w niej były. Sama podkreślała, że lubi samotność też. Była typem samotnika. Ludzie nie byli jej tak bardzo potrzebni na co dzień. I w którymś momencie zrezygnowała z pracy lekarza psychiatry, porzuciła ten zawód, porzuciła Kraków, wyprowadziła się poza miasto, kupiła domek i tam zamieszkała ze swoimi zwierzętami, z ludźmi, których okresowo dopuszczała, czasem dopuszczała, choć była bardzo przyjazną osobą i cenioną tam, gdzie mieszkała.
Stąd?
Opuściła Kraków, przeniosła się do małego domku, który sobie kupiła i tam zaczęła żyć tak, jak chyba chciała, jak marzyła. Cały czas malowała, jeszcze więcej malowała, ale stopniowo te obrazy zaczęły się zmieniać. Zaczęły znikać z nich ulice krakowskie, krakowskie odrapane domy, starzy, smutni ludzie, a pojawiła się przyroda.
Zwierzęta.
I pojawiły się zwierzęta, ukochany pies, koty buszujące po łące. Chyba to był taki moment, kiedy ta zmiana tych tematów chyba wyraźnie pokazuje, jak bardzo wpływało to kojąco na nią. Sama malowała często też w naturze. Zawsze twierdziła, że ma słabą taką pamięć wzrokową, więc w naturze sobie robiła tylko szkice albo fotografie, a potem najczęściej nocami, słuchając muzyki, siedziała w swoim domu i malowała.
Naprawdę niezwykła historia i to spotkanie kolorowego ptaka i nadwrażliwej lekarki w jednej sali.
7 artystek, 7 osobowości niezwykłych, każda inna z różnymi doświadczeniami, często z trudnymi doświadczeniami życiowymi. To jest chyba też taka cecha tych malarek. No nie zapomnijmy, że było to też pokolenie, które w wieku dojrzałym przeżyło wojnę, bo mamy tutaj więźniarkę Ravensbrück i osobę, która straciła wszystkich swoich bliskich w Auschwitz. Mamy repatriantki, mamy lekarki lub niedoszłe lekarki, pielęgniarkę. Mamy osobę, która malowała makatki, zasłonki, żeby zarobić na życie. Czyli osoby różnych profesji, różnych doświadczeń łączy ich jedno. W sztuce, w twórczości znalazły swoją drogę do szczęścia lub drogę do łagodzenia różnych zakrętów życiowych. Wystawa jest czynna do 24 września.
Malarki warszawskie, malarki krakowskie. Polecam tę wystawę w Muzeum Etnograficznym w Krakowie. A opowiadały o tej ekspozycji jej kuratorki Beata Skoczeń-Marchewka i Alicja Mironiuk-Mikolska.